dokładnie 6,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela 28 dzień lutego, a na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Dobry wieczór, mówią Państwu realizujący nasz program Rafał Polacki, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście meldunki na żywo w meczu o złoto w Superlidze halowych hokeistów na trawie. Powrócimy, rzecz jasna, do poznańskich derbów w piłkarskiej ekstraklasie. Będzie także przegląd wydarzeń ligowych na parkietach koszykarskich, siatkarskich, piłki ręcznej. Mówić będziemy także o zakończeniu plebiscytu na najlepszych sportowców Wielkopolski, plebiscytu Głosu Wielkopolskiego. Zajrzymy także na planszę podczas Pucharów Polski florecistek i florecistów. Będziemy zapraszać Państwa na tenisowy Puchar Davisa do Kalisza, także na to, co wydarzy się za tydzień na poznańskim torze w Przeźmierowie. No i jako, że ruszyła piłkarska druga liga, będzie także mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Golem. Powiemy i o drugiej lidze, i o trzeciej, i także o walce w regionalnym Pucharze Polski. Warto być z nami. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Maciej Staręga i Dominik Bury zajęli 10. miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną podczas narciarskich Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. Zwyciężyli Norwegowie Erik Walnes i Johannes Hesflot-Klebo. Wśród kobiet wygrały Szwedki Maja Dachlist i Jonna Sundling. Polki Izabela Marcisz i Monika Skinder odpadły w półfinale i zostały sklasyfikowane na 15. pozycji. W drużynowych zawodach w kombinacji norweskiej zwyciężyli Norwegowie. Polacy nie startowali. Biorą natomiast udział w trwającym właśnie konkursie skoków drużyn mieszanych. Kamila Karpiel, Anna Twardosz, Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki po pierwszej serii zajmują 6. pozycję. Prowadzą Niemcy. Włoszka Federica Brignone wygrała supergigant alpejskiego Pucharu Świata we włoskim kurorcie Val di Faza. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 38. lokatę. Z kolei na trasie slalomu giganta w bułgarskim Bansku najlepszy okazał się Francuz Matthew Fevre. Jadący Hyundaiem i20 WRC estończyk Ott Tanak wygrał w Finlandii rajd arktyczny, drugą rundę tegorocznych samochodowych Mistrzostw Świata. Liderem cyklu pozostał Finn Kalle Rovanpera, kierujący Toyotą Yaris. Na dziś zaplanowano 3 spotkania 19. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W dwóch zakończonych już meczach górą goście. Wisła Płock przegrała z Wisłą Kraków 1-3, a Krakowia z Zagłębiem Lubin 2-4. Także w trwającym od 17.30 spotkaniu Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin na razie lepszy zespół ze Szczecina, prowadzący 1-0. Dziś finisz Superligi halowego hokeja. Od 18.00 w meczu decydującym o tytule Mistrzów Polski AZS AWF Poznań mierzy się z ekipą Pomorzeń na Toruń. To spotkanie od samego początku ogląda Grzegorz Hałasik, którego poprosimy o pierwszy meldunek. Dobry wieczór, Grzegorzu.
Dobry wieczór, witam z sali Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. 10 minut pierwszej kwarty za nami. AZS AWF Poznań znakomicie wypełnia swoje zadanie, jakim ma być zdobycie dzisiaj Mistrzostwa Polski. Do tego wystarczy remis w dzisiejszym meczu, ale akademicy prowadzą z Pomorzaninem Toruń 2-0. Bohaterem spotkania na razie Łukasz Kurniewicz, bo to on zdobył oba gole. Najpierw 3-1 wychodzili. Mówię o pierwszej bramce zawodnicy trenera Jacka Adriana. Środkiem atak prowadził wicelider klasyfikacji strzelców Łukasz Kosmaczewski, ale miał dwie opcje podań na skrzydła. Podał na lewą stronę do Kurniewicza. Ten nie miał problemów z pokonaniem bramkarza pomorzanina Marcina Szczęsnego. Ta przewaga zarysowała się bardzo szybko poznańskich akademików. No i druga sytuacja. Pierwszy gol w 5 minucie, drugi w 8 minucie. Takie zamieszanie zrobiło się kilka metrów przed bramką. Na wprost bramki stał tam właśnie Łukasz Kurniewicz i piękną, lobującą piłkę posłał w kierunku bramki, która naprawdę w ładny sposób wpadła do toruńskiej bramki, zatem na pewno ten gol ozdobą ostatniej kolejki, ostatniego meczu, kto wie, czy nie całego sezonu Superligi Halowego Hokeja. 4,5 minuty do końca pierwszej kwarty ostatniego meczu w tym sezonie w Lidze Halowego Hokeja. AZS AWF Poznań prowadzi z Pomorzaninem Toruń 2-0.
Na razie dobre wieści przekazuję Grzegorz Hałasik, z którym połączymy się za kilkanaście minut po naszym piłkarskim bloku poświęconym Ekstraklasie, ale wcześniej oczywiście na dobry muzyczny początek Amy McDonald's.
13 minut po godzinie 18 w audycji w sportowym rytmie przegląd wydarzeń ligowych rozpoczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Na ten weekend zaplanowano spotkania 19 kolejki sezonu. Najbardziej interesującym wielkopolskich kibiców wydarzeniem były piątkowe derby Poznania w Grodzisku Wielkopolskim. Warta podejmowała drużynę Lecha.
Pierwsza akcja drugiej połowy. Warciarzy maka na baku, pole karne. Kuzyński strzela. Zawarte Kuzyński. Pakuje piłkę, jest eksplozja radości w obozie warciarzy. Maka na baku w polu karnym zakręcił obrońcami. Kolejorza dograły piłkę w pole karne na szóstym metrze. Tam płaskim strzałem mijając obrońców piłkę obok Mikiego Wanderkarta do siatki kolejorza. Posyła Mateusz Kuziński.
Już Lech Krawiecz, ten rezerwowy, który wszedł na boisko z bliska. Jest piłka w bramce. Jest 1-1. Patrzą warciarze na sędziego liniowego, czy chorągiewkę podniesie, ale nie, bo ratuje teraz Lecha Aaron Johansson. I to on z bliska posyła piłkę do bramki. Według mojego stopera 6 sekund doliczonego czasu gry przed nami. No to teraz Lech może próbować oddać taki strzał ostatni. Jakaś tam przebijanka teraz. Jeszcze ma piłkę Czerwiński przed polem karnym. Jeszcze się podzielił do Skurasza na prawą stronę. Na pole karne. Salamon skacze z bliska. Skora wybić trzeba. Jeszcze tam się robi kocioł nieprawdopodobny. I w tym wielkim zamieszaniu piłkę wpycha do bramki
Pedro Tiba.
Pedro Tiba, który tam znalazł miejsce. Co za dramatyczne okoliczności. Co tam się dzieje? Nieprawdopodobne zakończenie, ależ radość w obozie kolejorza. Będzie niebiesko-biały Poznań.
46. minuta, Mateusz Kuzimski, 1-0 dla Warty. 80. minuta, Aaron Johansson, doliczone czasy gry, ogromne zamieszanie i zwycięski gol dla kolejorza autorstwa Pedro Tiby. Jak te emocjonujące po raz kolejny derbowe spotkanie ocenia szef portalu kibicpoznański.pl Józef Dieczenko.
No cóż, można powiedzieć, Warta przekonała się, jak bardzo okrutny potrafi być futbol. Bardzo mi było szkoda zielonych, mimo że serce mi bije dla Lecha, nie będę tego ukrywał od dziecka, ale przeżyła Warta koszmar, bo bardzo łatwo sparaliżowała Lecha, zneutralizowała go, na wiele mu nie pozwoliła i 20 sekund po przerwie zaskoczyła go kompletnie pierwszą składną akcją i pierwszym celnym strzałem w tym meczu. Wydawało się, że Lech będzie dalej tłukł głową w mur do końca meczu już, ale wszystko się zmieniło w ostatnich 10 minutach, kiedy najpierw Lecha uratował Johansson w drugim kolejnym meczu, a potem potworne zamieszanie pod bramkowe w sytuacji, kiedy już wydawało się, że to Warta ma inicjatywę, bo Lech nawet już nie atakował. Ale jednak stać go było na jeszcze jeden atak, doszło do potwornego zamieszania w polu karnym i piłka została wciśnięta i Warta miała pospuszczone głowy, a Lech szalał z radości, jakby zdobył Ligę Mistrzów co najmniej.
Lech ma 25 punktów i Lech przeskakuje piłkarzy Warty w tabeli Ekstraklasy.
No czyli można powiedzieć, że wszystko wraca na swoje miejsce, bo przecież nikt nie spodziewał się, że Warta długo będzie nad Lechem. W końcu te kluby dzieli przepaść organizacyjna, finansowa i klasa zawodników. Dzisiaj trzeba Wartę pochwalić za wspaniałą grę, moim zdaniem, za mądrą grę, za ambicje. No, nie pozwoliła praktycznie Lechowi przez większą część meczu na nic, no ale uległa bardzo pechowo.
Wszystko, co najważniejsze w meczu Warty Poznań z Lechem Poznań w Grodzisku Wielkopolskim, wydarzyło się w drugiej części spotkania. Wręcz można powiedzieć w końcówce. Lech wygrał z Wartą 2-1. Jakub Treć, przegląd sportowy.
Jeśli ktoś ogląda spotkania Warty Poznań w ostatnim czasie, no to scenariusz był bardzo znany. To był siódmy mecz już Warty Poznań z rzędu, w którym nie oddała celnego strzału na bramkę przeciwnika. Wszystko, co najlepsze, Warta zawsze prezentowała w drugich połowach i tym razem było tak samo. No piorunujący atak, bo Zieloni 20 sekund potrzebowali raptem na zdobycie bramki. Znowu Kuzimski, znowu potrzebuje pół sytuacji, żeby zdobyć bramkę. I wydawało się, że po raz kolejny ten scenariusz się sprawdzi i da Warcie upragnione zwycięstwo. Ja już się zacząłem zastanawiać, czy Piotr Tworek nie korzysta z jakiegoś eliksiru w przerwach, no bo to jest wręcz niesamowite, że w pierwszych połowach Warta jest tak bardzo bezzębna, a w drugich jednak potrafi tą sytuację wykorzystać i dowieść wynik. I długo wydawało się, że tym razem będzie podobnie.
Ale Lech Poznań jednak był bardzo zdeterminowany, chociaż to Warta miała sytuację, żeby podwyższyć na 2-0. Strzał Gracjana Jarocha obronił Miki Vanderhart i po chwili padł gol wyrównujący. To chyba kolejorza przywróciło do życia w tym spotkaniu.
Zdecydowanie, no ale właśnie po tej sytuacji można było odnieść wrażenie, że tym razem Warta zaprezentuje coś więcej i nie będzie drżała do końca o zwycięstwo. Tym bardziej patrząc na poczynanie Lecha, na te nerwy, na reakcję tej grupki ludzi, która zgromadziła się na stadionie mimo braku kibiców, no wiadomo, osoby związane z klubem, dziennikarze, no to było czuć tą presję na barkach Lecha.
Warta była spokojniejsza?
Myślę, że tak, bo mieli wynik 1-0 i może uśpili swoją czujność właśnie, tym bardziej po tej sytuacji Gracjana Jarocha, no ale Lech jak to Lech, Aaron Johansson, który już pokazał się w poprzednim meczu, a przed meczem Dariusz Żuraw powiedział, że po to go sprowadzali, żeby dawał bramki, zwłaszcza teraz, kiedy nie ma Mikela Ishaka. No i wywiązuje się z tego bardzo dobrze, no bo to drugi mecz i druga bramka.
Musimy powiedzieć o tym, co wydarzyło się w doliczonym czasie gry. Co ciekawe, najpierw atakowała Warta i wydawało się, że ona chce wygrać to spotkanie. Potem kilkadziesiąt sekund ataków Lecha Poznań, no i to on wygrał to spotkanie. Co tam się wydarzyło na polu karnym? Czego zabrakło? Jakieś żelaznej defensywy Warty, z której słynęła, zdecydowania w wybiciu piłki z własnego pola karnego?
Myślę, że Warcie niczego nie zabrakło, ale Lech pokazał coś, czego nie pokazywał od dawien dawna, bo trudno teraz sięgnąć pamięcią. Trzeba by było naprawdę przewertować kartki, żeby znaleźć ostatni triumf Lecha w momencie, kiedy jako pierwszy tracił bramkę, więc tutaj szacunek dla Lechitów to na pewno będzie duży kop motywacyjny na przyszłość dla piłkarzy Dariusza Żurawia, bo odwrócić losy meczu w derbach z tak trudnym przeciwnikiem, jakim jest Warta, która w tym roku w 4 spotkaniach straciła, przypomnijmy, tylko jedną bramkę w Gdańsku, tak teraz straciła 2 i to w samej końcówce. Tiba, ta jego pazerność, dzisiaj było widać jego ochotę do gry, no i ta determinacja Lecha. Wydawało się, że Warta jest bardziej niezadowolona z tego remisu niż Lech, kiedy padła bramka wyrównująca, można było na ich twarzach wyczytać duży niedosyt. Chyba nie spodziewali się, że w tym meczu może ich spotkać coś jeszcze gorszego, ale Lech no, rzucił się, poszedł za ciosem i dopiął swego.
Emocjonujący, dramatyczny finisz piłkarskich derbów Poznania, po którym jednak zdecydowanie więcej powodów do radości mieli piłkarze. Kolejorza Lech wygrywa w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą 2-1. Posłuchajmy, jak przebieg tego meczu ocenia dwójka szkoleniowców. Opiekun Lecha Dariusz Żuraw i trener Warty Poznań Piotr Tworek.
No mecz był trudny, takiego się spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli prowadzić grę, że będziemy grali przeciwko dobrze zorganizowanemu zespołowi. W pierwszej połowie mieliśmy kilka dobrych sytuacji, niestety nie udało się ich wykorzystać. W drugiej połowie Warta szybko zdobyła bramkę i grała to, co lubi, czyli cofnęła się i liczyła na kontry. Natomiast no, my musieliśmy się mocno napracować, żeby te sytuacje stworzyć. Było bardzo ciasno środkiem, dlatego zaczęliśmy więcej akcji przeprowadzać bokami. W jednym dośrodkowaniu padła bramka na 1-1 i to, co bardzo cieszy, i tu muszę pogratulować chłopakom determinacji. To jest coś, co dawno nam się nie udało. Odwróciliśmy w końcu losy meczu, szczególnie w takim meczu derbowym. To bardzo cieszy. W ostatniej akcji dopisało nam trochę szczęścia, ale widać było, że każdy z zawodników, który wchodził w pole karne, chce tą bramkę strzelić, więc jeszcze raz gratulacje dla zespołu. Tydzień temu przerwaliśmy tą słabszą naszą pasę, wygraliśmy mecz, dzisiaj przełamaliśmy kolejną. Odwróciliśmy losy meczu i mam nadzieję, że teraz już pójdzie tylko lepiej. No ja myślę, że styl wróci, jak trochę się poprawią boiska, trochę też moi zawodnicy złapią luzu. Mam nadzieję, że to nastąpi po tych dwóch meczach. Pewnie będzie też łatwiej, jak zespoły, z którym będziemy grały, trochę się otworzą, a nie będą się tak kurczowo bronić.
Dla nas derby już są historią, niestety bez szczęśliwego zakończenia. Przegraliśmy spotkanie w końcówce, boli, natomiast wiemy, że ten okres czasu dzielący nas od dzisiejszego spotkania do następnego, mimo iż będzie trudny, na pewno musi zespół na tyle natchnąć i na tyle jeszcze bardziej skonsolidować do walki o punkty, żebyśmy ten ból, tę złość, która na pewno dzisiaj jest w zespole, ale też i doświadczenie, które z dzisiejszego spotkania wyciągniemy, czy tą naukę, tą lekcję, którą dzisiaj dostaliśmy, musimy spożytkować, żeby w następnym meczu umieć wygrać spotkanie, a na pewno nie przegrać, jeżeli nie da się wygrać. Nie jestem zadowolony po meczu, nie mogę być szczęśliwy, bo widzę mój zespół, który też nie jest szczęśliwy, ale na spokojnie, jeżeli go sobie zobaczymy i ocenimy, to na pewno będą pozytywy, bo były. Bo sytuacja, po której strzeliśmy bramkę, była bardzo dobrze rozegrana przez nas. Stworzyliśmy jeszcze sobie kolejną, która mogła zabić spotkanie Gracjana, ale na spokojnie, na chłodno dopiero będziemy ten mecz oceniać. Przegraliśmy spotkanie i to jest niepodważalne. Przegraliśmy spotkanie w ostatniej minucie meczu. Powinniśmy się inaczej zachować, lepiej zachować w końcówce, gdzie Lech stworzył tą jedyną akcję, która dała im 3 punkty. Zdobyli bramkę, zwyciężyli. To też jest dla nas taki drogowskaz na przyszłość, że mecze nie tylko w pierwszych połowach, w pierwszych minutach, ale i do samego końca trzeba w tej koncentracji utrzymać, bo 93, chyba czwarta nawet minuta odebrała nam przynajmniej 1 punkt, a my każdy punkt musimy szanować i z każdego punktu będziemy szczęśliwi. Zespół nie może się załamać, ponieważ jeszcze przed nami jest dużo pracy i jeszcze dużo trudów, które na pewno nas w niejednym meczu spotkają. Podziękowałem im za wysiłek, za walkę, za wszystko, co dzisiaj zostawili. Będę ich wspierał do samego końca, tak jak i ja będę potrzebował od nich wsparcia, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku i to nic nie zmieni, że mną będą targały emocje, czy zespołem. Musimy szybko przejść do pracy normalnej, codziennej, takiej, jaką ten zespół wykonuje, bo przed nami kolejne trudne spotkanie.
Kolejne trudne spotkania, dużo emocji. W piątek, przypomnijmy, w Grodzisku Wielkopolskim Warta Lech Poznań 1-2. W innych zakończonych już meczach 19 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Zagłębiem Lubin 2-4. Górnik Zabrze uległ Legii Warszawa 1-2. Jagiellonia Białystok przegrała z Piastem Gliwice 0-1. Raków Częstochowa pokonał Bełchatowie pod Beskidzie Bielsko-Biała 1-0. Stal Mielec uległa Lechii Gdańsk 0-1. W Płocku Wisła przegrała z krakowską Wisłą 1-3. A w tej chwili kończy się mecz Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. Prowadzenie drużyny wrocławskiej 2-1. To zerknijmy jeszcze szybciuteńko na obecną tabelę w piłkarskiej Ekstraklasie. Na prowadzeniu Legia Warszawa po 19 meczach 39 punktów. Pogoń Szczecin, ta, która gra teraz we Wrocławiu ze Śląskiem, ma punktów 35, ale jeszcze po 18 spotkaniach. Na trzecim miejscu Raków 34 punkty. Szukamy Lecha Poznań na 8 miejscu. Dorobek podopiecznych Dariusza Żurawia to 25 punktów, a Warta obecnie na miejscu 12, na koncie Zielonych 23 punkty. A bardzo ważne piłkarskie wydarzenie dla kolejorza w najbliższy wtorek o 20.30 na bułgarskiej meczu 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski Lech kontra Raków Częstochowa. Oczywiście zapraszamy na bezpośrednią relację na antenie Radia Poznań.
A dzisiaj w audycji w sportowym rytmie nie samą piłką nożną żyjemy, choć do futbolu jeszcze wrócimy w ramach magazynu Wielkopolskie Gole około godziny 19.30. Na razie jednak wracamy na super finał halowego hokeja. Mecz decydujący o Mistrzostwie Polski AZS-a WF Poznań kontra Pomorzanin Toruń. Pierwszy meldunek Grzegorza Hałasika już na początku naszej audycji. Wówczas informacja o tym, że akademicy prowadzili 2-0, co bardzo ich przybliża do mistrzowskiego tytułu. Jak teraz wygląda sytuacja? Ponownie Grzegorz Hałasik.
W tym momencie padła bramka dla Pomorzanina Toruń. Za nami 5 minut i 15 sekund drugiej kwarty. Zatem 2-1 AZS-a WF Poznań prowadzi z Pomorzaninem Toruń. Strzelcem gola Bartosz Żywiczka z rzutu karnego. Rzut karny wywalczony po krótkim piątym rogu. Piątym krótkim rogu Pomorzanina w tym spotkaniu przy zaledwie jednym krótkim rogu poznańskich akademików. Ta przewaga szybko się zarysowała poznaniaków, ale gdy objęli prowadzenie 2-0, trochę uspokoili jej grę i zaprosili drużynę z Torunia na własną połowę, z czego skrzętnie skorzystała, właśnie wywalczając chociażby cztery krótkie rogi jeszcze w pierwszej kwarcie. Także był rzut karny, którego Sudoł przestrzelił dla Pomorzanina. Po tych czterech rogach albo wybronili piłkę akademicy, albo były to krótkie rogi przestrzelone. No i ten obraz gry od początku drugiej kwarty się nie zmienił. Grający w niebieskich strojach pretendenci do Mistrzostwa Polski, poznańscy akademicy, obrońców mistrzowskiego tytułu, zapraszają na własną połowę, a ci coraz bardziej rozochoceni, mimo że, przypomnę, Pomorzanin nie może już zdobyć Mistrzostwa Polski. 18 punktów AZS-a WF, gra swój mecz, Grunwald 18 już zakończył swoje gry, Pomorzanin ma 15 punktów. Zatem jakby Pomorzanin wygrał to spotkanie, trzy drużyny miałyby po 18 punktów, ale bilans bramkowy jest taki, że to Grunwald wtedy byłby mistrzem Polski. Są tu wojskowi, przyszli po medale, nie wiedzą tylko jakiego koloru odbiorą medale, ale dosyć niecodziennie zapewne laskarze czy ludzie związani z Grunwaldem Poznań trzymają kciuki za Pomorzanina Toruń, który też jakiś medal zdobędzie, ale może to być srebrny albo brązowy. AZS-a WF Poznań ma ogromną ochotę po raz pierwszy w historii klubu sięgnąć po Mistrzostwo Polski, no ale trzeba się teraz bronić. Jak teraz zatrzymać tam wybiegającego na pole karne Michała Makowskiego, kapitana drużyny Pomorzanina, jednak posłał piłkę laską poza plac gry i z własnej połowy, sprzed własnego pola rozpocznie drużyna AZS-u AWF-u. No i teraz Kosmaczewski na prawą stronę. Jeszcze myślał o próbie zaatakowania Korony Króla Strzelców, ale 6 bramek przewagi Artura Mikuły, zatem no oto będzie bardzo trudne. A teraz piłka poza boiskiem, no i za chwilę gra będzie kontynuowana. 7,5 minuty do końca drugiej kwarty spotkania Ligi Halowego Hokeja AZS-a AWF Poznań prowadzi z Pomorzaninem Toruń 2-1. Remis, przypomnę, akademikom wystarcza do Mistrzostwa Polski.
29 minut po godzinie 18 w audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Po raz kolejny zmieniamy dyscyplinę i teraz przed nami blok koszykarski. Rozpoczynamy od kobiecej ekstraklasy, czyli Energa Basket Ligi Kobiet. Już w środę odbyło się spotkanie Enei AZS-u Poznań z pszczółką Polski Cukier Lublin i drużyna poznańska wygrała ten mecz 87-72 i na kolejkę przed końcem tego sezonu zasadniczego akademiczki zapewniły sobie 6. lokatę i w pierwszej rundzie playoffu prawdopodobnie zagrają ze swoim ostatnim rywalem, czyli pszczółką Lublin. Podsumowanie sezonu zasadniczego, cele na play-offy, to wszystko w naszych rozmowach.
Już w środę poznańskie akademiczki wygrały z Pszczółką Lublin 87-72. Szef sekcji koszykówki w AZS-ie Paweł Leszek-Klepka. Panie prezesie, zawsze na tym etapie, gdy kończył się sezon zasadniczy, to już podsumowywaliśmy sezon, bo AZS się utrzymywał w ekstraklasie, AZS nie awansował do playoffów. Wreszcie udało się osiągnąć ten fajny cel, czyli wejście do czołowej ósemki i to nawet z niezłym zapasem.
Ten sezon musimy oceniać bardzo pozytywnie. Osiągnęliśmy więcej niż zakładaliśmy. Okazuje się, że w sporcie trzeba tylko wiary bardziej w siebie. Trafiliśmy też dobrze w trenera, trafiliśmy dobrze w wybór zawodniczek. No i teraz przed nami to, co jest solą tych rozgrywek, czyli play-off, i wcale w tym wypadku nie stoimy na spalonej ziemi, na przegranej pozycji.
Okazuje się, że nie trzeba było daleko szukać, bo były tutaj różne koncepcje ćwiczone, także zagraniczne, a okazuje się, że trzeba było przejrzeć własne zasoby kadrowe.
Tak, no trener Grzegorz Zieliński był z nami od dłuższego czasu, no ale teraz stwierdził, że spodobała mu się filozofia dalszego funkcjonowania klubu, stawiania też na zawodniczki polskie. No przecież w kadrze mamy tu zawodniczki od 19-18 lat, które też się uczą i mam nadzieję, że pójdą śladami Liliany Banasza, która już dzisiaj jest podstawową piątką w naszym zespole i myślę, że już niedługo zawodniczką czołową naszej reprezentacji.
Już powoływaną do reprezentacji.
Tak. I to jest właśnie bardzo cieszy. Jak patrzyłem też na mecze reprezentacji, niestety, która grała słabo, ale tam nie dość, że trzy nasze zawodniczki się mieszczą w szerokiej kadrze, to jeszcze kilka zawodniczek, które się tutaj wychowywało.
Trener Grzegorz Zieliński.
Jest to dla nas duża satysfakcja. W tym roku liczyliśmy, że ten sezon będzie trochę lepszy, ale też nie wiedzieliśmy, jaka będzie siła rywali, jak będzie wyglądała liga. Wszyscy wiemy, jakie są czasy. Natomiast no, nasz marsz taki trochę w górę zaczął się od momentu, kiedy wróciliśmy na obiekty Politechniki Poznańskiej, normalnego treningu i to się przełożyło potem na serię kilku wygranych spotkań. Potem wygrana w Bydgoszczy z świetną ekipą, z Pszczółką, także jak stworzyliśmy warunki do pracy, to za co dziękuję zarządowi i władzom Politechniki Poznańskiej, to zaczęło wyglądać dużo lepiej.
Wspomniał pan o polskich zawodniczkach, które grają w reprezentacji Polski, ale trzeba też wspomnieć, że jednak zagraniczne posiłki były potrzebne. Dwie Amerykanki, dwie Serbki.
Tak, no niestety tak Liga Polska wygląda. Gdybyśmy nie brali zawodniczek zagranicznych, nie wzmacniali się tą stroną, to byśmy nie mogli konkurować z innymi klubami. Inne kluby mają po 7 zawodniczek zagranicznych, mamy 4, ale to nam daje możliwość, że jeszcze przy nich się uczą właśnie polskie zawodniczki, mogą funkcjonować i nie gramy cały czas czwórką zagranicznych zawodniczek. 2, 3 i te zawodniczki nam w tym sezonie nie zawodzą. Wszystkie transfery były trafione. W sporcie bardzo trudno wybrać, jak widzimy w innych dyscyplinach, jak wygląda z transferami. Nam się po tylu latach wreszcie udało i tak sięgam pamięcią tylko do tego, kiedy ostatni raz byliśmy na tak doskonałej pozycji. Jedna rzecz, która jest negatywem tego sezonu, to jest pandemia i że tego kibice z nami nie mogą przeżywać. Dzisiaj sobie wyobrażam tą salę szalejącą po tak bardzo dobrym meczu.
Koszykarka poznańskiego AZS-u Daria Marciniak.
To, co się będzie działo w playoffach, to jest inna bajka, bo to, że dzisiaj wygrałyśmy, to play-offy mają tak naprawdę swój rytm. Nie możemy patrzeć tak, że wygrałyśmy ten mecz bardzo wysoko, bo na pewno wyniosą wnioski z tego meczu i będą przygotowani w 100%.
Ale przede wszystkim ten cel jest osiągnięty. Są te play-offy.
Tak, bardzo się cieszę, że zrobiłyśmy to, co miałyśmy i naprawdę jestem bardzo zadowolona, że jesteśmy w tych play-offach, bo naprawdę wykonałyśmy kawał dobrej roboty w tym sezonie.
Przed nami jeszcze jeden mecz sezonu zasadniczego, za tydzień w Sosnowcu z Zagłębiem, a później upragnione play-offy, prawdopodobnie ze środowym rywalem, czyli z Pszczółką Lublin. Jak pan powiedział, nie stoicie na straconej pozycji.
W tej chwili przed nami wszystko jest otwarte. Boję się nawet myśleć o miejscu medalowym. Kiedyś jeden z sprawozdawców sportowych, komentując nasz mecz, gdzieś miesiąc temu mówił, że AZS może być kandydatem czarnym koniem do medalu. Ja wtedy się śmiałem razem z Łukaszem Sarzyckim, mówiłem, zobacz, jakie głupoty opowiada. Dzisiaj zaczynam w to wierzyć.
Wiara czyni cuda, także w sporcie czasami. Akademiczki na 6. miejscu po rundzie zasadniczej i z tej pozycji wystąpią w fazie play-off, bo w środę pokonały Pszczółkę Lublin u siebie 87-72. W tej 21. kolejce Ekstraklasy koszykarek w innych meczach GTK Gdynia przegrało z Zagłębiem Sosnowiec 46-77. Ślęza Wrocław uległa Enei AZS-owi Gorzów Wielkopolski 63-85. Baskety Bydgoszcz pokonał jednym punktem Politechnikę Gdańską 77-76, a CCC Polkowice przegrało z Arką Gdynia 76-81.
Akademiczki w ostatniej kolejce rundy zasadniczej w najbliższą środę zagrają na wyjeździe w Sosnowcu z Zagłębiem, ale rezultat tego spotkania, tak jak już wspomnieliśmy, nie zmieni ich ostatecznej pozycji przed fazą play-off. A ten etap rozpoczął się już na parkietach pierwszej ligi koszykarek, gdzie występują trzy drużyny z Wielkopolski. Z tego bogatego zestawu wybraliśmy tym razem starcie poznańskiego MUKS-u z łódzkim Widzewem.
Rozpoczęła się faza play-off pierwszej ligi koszykarek. MUKS Poznań wygrywa z łódzkim Widzewem w pierwszym meczu 86-60, ale to absolutnie nas nie dziwi, skoro najlepsza zawodniczka sezonu zasadniczego pierwszej ligi, Aleksandra Ziemborska, jest zawodniczką MUKS-u. Zaczniemy od tych gratulacji za indywidualne wyróżnienie. To dodaje takiego poweru także w walce drużynowej?
Oczywiście, wiadomo, takie wyróżnienie to jest coś, rzecz świetna po prostu, i będąc MVP należało zagrać dobrze ten mecz, i myślę, że na początku troszeczkę byłyśmy mniej skupione i na szczęście udało nam się nabrać rytmu. I myślę, że ostatnia kwarta pokazała, że jednak jesteśmy lepszym zespołem i będziemy walczyć o jak najwyższe cele.
Zacząłem od pytania indywidualnego, to indywidualnym zakończę. Na pewno ma jakieś swoje cele sportowe Aleksandra Ziemborska. Wiadomo, że pierwsza liga nie może być twoim pułapem sportowych marzeń. Mam rację?
To zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie mogę zdradzić szczegółów.
Już na spokojnie mógł sobie przynajmniej w czwartej kwarcie usiąść na krzesełku trenera Maciej Broziński, bo jego drużyna wyraźnie prowadziła, choć były momenty, kiedy pan troszkę się irytował, choć wynik na to nie wskazuje, 86-60. Trochę problemów było?
Troszkę nerwowo było, ale to przede wszystkim przez naszą niedokładność w grze. No, bardzo dużo takich kompletnie niewymuszonych strat z naszej strony, które jeszcze tym bardziej bolały, bo się wydarzyły w większości w szybkim ataku i w przewagach, które powinny być skończone, i ten wynik powinien do przerwy już być zdecydowanie bardziej korzystny dla nas. I dlatego takie gdzieś tam troszkę niepotrzebne nerwy, ale to nie wiem, czy to jest wynik jakby braku koncentracji, choć to już mówiłem wcześniej też o tym, że nie, na poziomie play-offu no nie powinno się przytrafić.
Właśnie pierwsze spotkanie play-offu, rywalizacja do dwóch wygranych spotkań. Do Łodzi trzeba pojechać jak po swoje i szybko awansować do tej drugiej rundy?
Dokładnie taki jest plan, żeby jak najszybciej zakończyć rywalizację, między innymi też dlatego, że w przyszły week mamy półfinał Mistrzostw Polski U19, także sporo grania, to wszystko się na siebie nakłada, dlatego chcemy no jak najszybciej przejść do kolejnej rundy.
Trzeba myśleć zdroworozsądkowo, realistycznie to jest rzecz oczywista, ale są jakieś takie plany, by nie wiem, wygrać tę pierwszą ligę całą?
Bardzo byśmy chcieli i oczywiście taki jest nasz cel. Zawsze będziemy w każdym meczu walczyć o zwycięstwo, bez względu na to, na kogo trafimy, a tym bardziej no, nie ukrywam, że nie możemy się doczekać już rywalizacji z tą drugą grupą.
Wygrana poznańskiego MKS-u z łódzkim Widzewem. Pierwszy mecz fazy play-off wygrała także inna wielkopolska drużyna, Pompax Tęcza Leszno, która na własnym parkiecie wygrała z Maksimusem Goki Skąty Wrocławskie 67-52. Nie powiodło się jedynie liderowi Swarzędz, który przegrał na wyjeździe z AZS-em Politechniką Koroną Kraków 66-44. Czwarte spotkanie Grota Pabienice z rezerwami Enei AZS-u Gorzów Wielkopolski nie odbyło się. Drugie spotkania fazy play-off rozegrane zostaną w najbliższą środę.
To jeszcze krótkie uzupełnienie, jeśli chodzi o kobiecą koszykówkę. Dzisiaj wielki sukces reprezentacji Wielkopolski w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Młode koszykarki z naszego regionu wygrały tę imprezę, pokonując w wielkim finale ekipę Śląska. To teraz już męski basket i ekstraklasa panów. Tam mecz MKS-u Dąbrowa Górnicza z Arget BM-slem Stalą Ostrów Wielkopolski i zwycięstwo Ostrowian 100-93 w tym ważnym wyjazdowym spotkaniu. Najlepszym zawodnikiem Stalówki był ten meczu Chris Smith, który zdobył 23 punkty, miał 9 zbiórek i zaliczył 3 asysty. Ale mimo tej 7-punktowej wygranej wcale nie tryskał humorem trener Stalówki, pan Igor Milicic.
Bardzo ofensywne spotkanie. W drugiej połowie zagraliśmy trochę lepszą obronę, uszczelniliśmy pewne sytuacje i kontrolowaliśmy zbiórkę lepiej niż w pierwszej połowie. Oprócz ostatnie 2 minuty, gdzie zawodnicy się trochę rozluźnili, nieważne kto wchodzi na boisko, ta gra musi wyglądać tak, jak trenujemy. Natomiast to nie wyglądało tak. I w następnych meczach ci zawodnicy nie dostaną takie szanse nawet w końcówce meczu. Z tego jestem bardzo, bardzo niezadowolony. Przepracowaliśmy okres tak, jak przepracowaliśmy. Cieszymy się z wygrane, natomiast w obronie jest dużo rzeczy do poprawy, chociaż trzeba przyznać, zespół z Dąbrowy w pierwszej połowie naprawdę świetnie rzucał za 3, po rozrzucaniu, który też im wychodziło bardzo dobrze. Dobrowa Górnicza jest bardzo mocny zespół na zbiórce w ataku. Ograniczyliśmy ich na 5 czy 6 zbiórek, co jest bardzo dobrym wynikiem. Chcemy tak grać dalej. Na zmęczeniu potrafili wyciągnąć. Druga sprawa, że zdobyliśmy tych 100 punktów ze wszystkimi mankamentami, które mieliśmy. Natomiast musimy być świadomi, że tak nie będzie za każdym razem. Musimy tę obronę poprawić znacznie.
Jak zwykle wymagający Igor Milicic, ale przypomnijmy, w 26. kolejce jego drużyna Arget BM Slam Stal pokonała na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza 100-93. W innych zakończonych meczach tej kolejki Śląsk Wrocław pokonał GTK Gliwice 80-72, Warszawska Legia zwyciężyła Pszczółk Start Lublin 74-72, a Hydrotrack Radom przegrał ze Spójnią Stargard 73-75. Trwa jeszcze mecz Kinga Szczecin z Treflem Sopot.
Teraz 22. kolejka drugiej Ligi Koszykarzy, podwójne derby wielkopolski. Kosze Pleszewy przegrał na własnym parkiecie z Rycerzami Rydzyna 62-70, a Obra Kościan uległa dzisiaj Sokołowi Międzychód 73-93. Dobiega końca spotkanie wyjazdowe Tarnowi Basket Tarnowo Podgórne, która walczy na wyjeździe z AZS-em Basket Nysa. W końcówce tego spotkania zespół Tarnowa Podgórnego prowadzi 84-82, niespełna 15 sekund do zakończenia tego spotkania. Kolejny zespół z Wielkopolski, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, swoje spotkanie we Wrocławiu ze Śląskiem rozegra w najbliższą środę. Nieznany jest na razie jeszcze termin meczu Enei Basket Junior Poznań z Polkontami Maksimus Kąty Wrocławskie.
A my zapytajmy krótko Grzegorza Hałasika, który dyżuruje dzisiaj w hali poznańskiej WF-y przy ulicy Królowej Jadwi, bo tam decyduje się kwestia medali, jeśli chodzi o Superligę halowych hokeistów. Pewnie już druga kwarta spotkania AZS AWF-y kontra Pomorzanin Toruń za nami.
Powiem więcej, rozpoczęła się trzecia kwarta, minutę i 10 sekund temu, no i mamy remis 2-2, tu naprawdę iskry na parkiecie, widać temperaturę tego spotkania, walkę o medali Mistrzostw Polski, no a ten wyrównujący gol, bo gdy się rozstawaliśmy, akademicy prowadzili 2-1, wyrównująca bramka to trafienie Sebastiana Selnera po krótkim rogu, to był dopiero szósty krótki róg w tym spotkaniu dla drużyny gości, który przyniósł powodzenie, nie jest to jakaś zachwycająca statystyka, ale też później była sytuacja, po której mógł zespół Pomorzanina wyjść na prowadzenie, dlatego że za faul na Rutkowskim rzut karny i Bartosz Żywiczka, który jednego karnego już dla Pomorzanina trafił, tym razem spudłował przy remisie 2-2, zatem prowadzenia drużyny gości nie było. Zatem remis 2-2, 3 rzuty karne gości, 1 wykorzystany, 6 krótkich rogów gości, 1 wykorzystany, a jeśli chodzi o akademików, to na razie tylko jeden krótki róg, ale teraz jest szansa, do przodu podana piłka, nie doszedł Kosmaczewski do tej piłki, ta wystrzelona poza boisko i z własnego pola rozpocznie zespół gości. A zatem 2 minuty i 12 sekund trzeciej kwarty za nami. AZS AWF Poznań, Pomorzanin Toruń 2-2. Wynik na mistrzostwo dla akademików z Poznania, ale bez zapasu, więc emocje jeszcze będą.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
16. kolejka rozgrywek Ekstraklasy Szczypiornistów. Już w czwartek na parkiet wybiegł zespół Energii MKS-u Kalisz, który podejmował Gdańskie Wybrzeże. Kaliszanie wygrali w tym meczu 30-23, prowadząc już do przerwy 14-10. W pozostałych spotkaniach tej serii Górnik Zabrze przegrał z Orlenem Wisłą Płock 18-27. Pogoń Szczecin uległa Łomży Wiwe Kielce 29-40. Gwardia Opole zremisowała z Chrobrem Głogów 28-28, by wygrać w rzutach karnych 4-2. MMTS Kwidz Zyń uległ Azotom Puławy 25-29. Na dziś zaplanowano spotkania SPR Tarnów ze Stalą Mielec i Zagłębia Lubin z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski.
Grupia pierwszej ligi męskiej piłki ręcznej. Brawa dla szczypiornistów Nielby Wągrowiec, którzy na własnym parkiecie pokonali w 14. kolejce Sokoła Kościerzyna 31-18. W innych meczach tej grupy Warmia Olsztyn wygrała z SMS-em ZPRP Kwidzyn 28-22. Usar Kwidzyn zwyciężył GKS Żukowo 34-31. MKS Grudziące pokonał Gwarę Koszalin 27-26, a mecz Tytanów Wejherowo z Meblami Wójcik został przełożony.
Skoro biliśmy brawa szczypiornistom Nielby Wągrowiec, to zasługują na nie także piłkarze ręczni poznańskiego Grunwaldu, którzy w grupie B wygrali na wyjeździe z Olimpem Grodków 32-22. Także słowa pochwały dla Ostrowi Ostrów Wielkopolski, która na własnym terenie wygrała ze Śląskiem Wrocław 31-27. Nie powiodło się trzeciej wielkopolskiej ekipie, drużynie MKS-u Real Astroma Leszno. No, ale tutaj o niespodziankę było trudno, bowiem na własnym parkiecie zespół z Leszna grał z liderem tabeli grupy B, ekipą siódemki Miedzi Legnica. Spotkanie zakończyło się porażką Leszczynian 19-36.
panie trenerze, taki mocniejszy sparing dzisiaj w Lesznie.
Mecz, można powiedzieć, z gatunków takich lekkich, łatwych i przyjemnych.
Piotr Będzikowski, trener siódemki Legnica.
Oczywiście bez najmniejszego lekceważenia przeciwnika, ale mając aspiracje awansu do Ligi Centralnej, my nie możemy sobie pozwolić na to, aby tracić punkty z zespołem Leszna.
Dzisiaj mógł pan przećwiczyć kilka wariantów, prawda?
Oczywiście dzisiaj, jeżeli mecz się układa po naszej myśli, mamy ten komfort, aby dokonać pewnych zmian, dać więcej szans osobom, które przebywają mniej na parkiecie w innych meczach.
Spodziewał się pan takiego przebiegu spotkania z drużyną z Leszna?
Ciężko powiedzieć, bo nasze dwa ostatnie mecze wyglądały troszeczkę inaczej niż dzisiejszy. W dwóch meczu zdobyliśmy jeden punkt, gdzie właściwie brakowało ciut, abyśmy mieli sześć, więc bardzo nam zależało przede wszystkim, aby wrócić na tor zwycięstwa, na zwycięską drogę i to się dzisiaj udało w pełni.
Przede wszystkim obrona zadecydowała pańskiej drużyny, że leszczynianie mieli kłopoty z przedarciem się pod bramkę, prawda?
No staramy się dużą wagę przykładać do tego, szczególnie w treningu, ponieważ dzięki obronie, dobrej współpracy z bramkarzem możemy wyprowadzać szybkie ataki, a mamy ku temu predyspozycję, mamy szybkich zawodników, więc musimy to wykorzystywać.
Trudno komentować taki mecz.
No tak, ja już też jestem zdziwiony tym początkiem, bo wydawało się, że praca, jaką wykonujemy na treningach i szczególnie ta gra w ataku wygląda lepiej.
Maciej Wierucki, trener Realu Astromalu.
Natomiast dzisiaj przez te 10-15 minut mnóstwo błędów takich niewymuszonych. My zostawialiśmy łatwe piłki, oni nas kontrowali przy tak dobrze grającym zespole z kontry, no to trudno grać i wygrać.
Ale też wysoką obronę postawił przeciwnik.
No tak, wiedział, że mamy dwa rozegrania, z których zdobywamy bramki i dlatego tak się zachował. My natomiast zamiast grać długo w ataku pozycyjnym, to mówię, albo było złe podanie, zły chwyt, próba nagrania na koło. To się kończyło z tym, że bardzo szybko nas kontrowali.
Po tym zwycięstwie tydzień temu rozczarowanie.
Znaczy nie, no to zwycięstwo było fajne, że było, oczywiście cieszymy się, ale też stąpamy twardo po ziemi, wiemy, gdzie jest nasze miejsce, w jakim miejscu się teraz znajdujemy. Były jakieś nadzieje małe na zwycięstwo, bo zawsze są, natomiast no dzisiaj nas lider skarcił i trzeba to jasno powiedzieć.
Pana zawodnicy przestraszyli się lidera?
Nie sądzę, bo ta część chłopaków, która wychodzi w pierwszym zestawieniu, ona już przegrała kilka sezonów w pierwszej lidze, więc mówię, no te pojedyncze błędy, które się zdarzały na początku i przy tak dobrze grającym też w obronie zespole, to trudno się przebić i zdobywać bramki. My zamiast zdobywać straciliśmy na własne życzenie i tu trzeba upatrywać tego, że za wcześnie chcieliśmy kończyć te akcje, albo były akcje, które próbowaliśmy pchać do koła z 11-12 metra, no tak się nie da na poziomie pierwszej ligi.
Zawodnik siódemki Legnica, były zawodnik Realu Astromalu Marcin Jaśkowski.
Szczerze mówiąc myślałem, że tutaj drużyna leszczyńska bardziej nam się postawi, bo jak znam chłopaków, znam ich potencjał, to wiem, że stać ich na dużo więcej. Dzisiaj troszeczkę przegrali chyba w głowach, bo nie nawiązali. Jakoś taka bojaźń była w ich grze. My po słabszym początku tej drugiej rundy powiedzieliśmy sobie, że nie ma miejsca już tutaj na jakąkolwiek pomyłkę, dlatego postanowiliśmy, że będziemy mocno szybko biegać, grać i to nam dzisiaj wszystko wychodziło.
Może zawodnicy z Leszna przestraszyli się lidera?
Nie, myślę, że nie. To nie. Chłopaki są naprawdę bardzo charakterni, ta stara gwardia. Może troszeczkę ci młodzi dzisiaj faktycznie się przestraszyli, ale ci starsi na pewno nie. Nie wiem, gdzie tu jest problem, bo naprawdę umiejętności na pewno ci wszyscy zawodnicy mają.
Wysoka porażka szczypiornistów z Leszna, a pomeczowe opinie zbierał Jacek Marciniak. W dwóch innych spotkaniach już bez udziału wielkopolskich drużyny Goki z Kąty Wrocławskie zremisował ze Szczypiorniakiem Gorzyce Wielkie 21-21, a AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przegrał ze Stalą Gorzów 29-35.
Radio Poznań pod siatką.
Zmieniam dyscyplinę. Na początek wizyty pod siatką Ekstraklasa Pani. Już w piątek wyszedł na parkiet zespół Energii MKS-u Kalisz, który wygrał przed własną publicznością, gdyby oczywiście mogła zasiąść na trybunach, z Legionowią. Legionowo 3-1. W pozostałych meczach tej serii, które już za nami, Wolej Wrocław zwyciężył drużynę Jokera Świecie 3-2. Pałac Bydgoszcz przegrał z Deweloperem Rzeszów 2-3. Jutro dwa pozostałe spotkania 21. kolejki, m.in. wyjazdowy mecz Enei PTP-su Piła. Drużyna z Piły zagra z BKS-em Bielsko-Biała. Początek tego starcia o 17.30.
Teraz już o 20. kolejce pierwszej ligi żeńskiej siatkówki. W piątek w hali na Citizen przy drodze Dębińskiej doszło do meczu Enei Energetyka z ekipą Solny Wieliczka. To spotkanie oglądał Dawid Cytrowski.
Siatkarki Energetyka Poznań znakomicie rozpoczynają weekend od pewnego, efektownego zwycięstwa nad Solną Wieliczka 3-0. Trener Marcin Patyk.
No, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że dzisiaj wygraliśmy za 3 punkty. Tym bardziej, że w poprzednim meczu z Wieliczką przegraliśmy u przeciwnika 3-2. Więc no tutaj te 3 punkty bardzo cieszą.
To była taka chęć rewanżu za tą mimo wszystko niespodziewaną porażkę na wyjeździe, czy jednak trochę inaczej pan jak podchodził do tego spotkania, pan i pana podopieczne, to znaczy punkty przedkładał pan nad chęć rewanżu?
Jak wracaliśmy z Wieliczki, no to nie ma co ukrywać, że nie byliśmy zadowoleni z tego wyniku, z tej porażki 3-2, z tego punktu wywiezionego u przeciwnika, ale jakiejś takiej chęci specjalnej zrewanżowania się typowo... Myślę, że nie. Myślę, że tutaj bardziej po prostu byliśmy nastawieni na to, żeby grać dobrze. My chcemy się cieszyć tym, co ja to powtarzam, ale taka jest prawda. To jest nasz główny cel, żeby się cieszyć też tym, co robimy, jak gramy, żebyśmy byli z siebie zadowoleni. To nam się przekłada potem na fajną grę. Więc tutaj no, byliśmy skupieni po prostu na tym meczu, pełnej analizie przeciwnika, więc tutaj jakiegoś tam specjalnego rewanżu nie było, ale koncentracja na kolejne spotkanie.
Tak naprawdę pełna kontrola do 21 i do 17 te kolejne sety i tak mi się wydaje, że w zasadzie chyba nie pojawiały się takie momenty, w których musiałby się pan jakoś specjalnie denerwować. Trzymaliście ich ładnie blokiem, także zagrywka w pewnych aspektach funkcjonowała, odrzucała rywalki od siatki. No nie ma się za bardzo do czego przyczepić chyba.
Nie, no mieliśmy mecz pod kontrolą, można tak powiedzieć. Wypadliśmy dużo lepiej w elemencie przyjęcia niż przeciwnik. Dobrze zagrywaliśmy. Odrzucaliśmy tak od początku już, też w to celowaliśmy, żeby odrzucić przeciwnika od siatki i myślę, że nam się to udało.
Pani kapitan, pani bohater, Klaudia Świstek, 3-0, poprowadziłaś zespół do pewnego efektownego zwycięstwa.
Podeszłyśmy do tego spotkania bardzo skoncentrowane, tym bardziej, że przegrałyśmy w poprzedniej rundzie 3-2, więc chciałyśmy się zrewanżować. Myślę, że to my dyktowałyśmy dzisiaj warunki i to cieszy postawa całego zespołu, bo myślę, że dzięki temu, że to my właśnie kontrolowałyśmy to i my nadawałyśmy temu tempo, wygrałyśmy 3-0.
No i można sobie chyba tak weekend rozpoczynać. Teraz niech martwią się rywalki z Mielca, ze Szczyrku. Wy już swój plan wykonałyście.
Tak, na dzień dzisiejszy plan, ale już dzisiaj się regenerujemy, bo w poniedziałek mamy kolejny mecz z Jarosławiem i teraz już trzeba ochłonąć, wyciągnąć też wnioski, żeby poprawić pewne rzeczy i w poniedziałek grać kolejny mecz.
3-0 w meczu Energetyczek z Solną Wieliczka w setach kolejnych do 21, 21 i 17. Środkowa drużyny z Poznania Emilia Oktaba.
Plan wykonany. Mecz wyglądał tak, jakbyśmy tego chciały, więc bardzo nas to cieszy. Na pewno się nie spodziewałyśmy tak szybkiego meczu, raczej nastawiałyśmy się na walkę. Tym bardziej, że wiemy, że dziewczyny z Wieliczki potrafią bardzo dobrze grać, szczególnie w obronie, gdzie wcześniejszy mecz to pokazał, także nastawiałyśmy się na walkę.
W trzecim secie przystanie 12-8 dla rywalek, weszłaś na zagrywkę, zeszłaś tej zagrywki, zdaje się, przy czteropunktowym waszym prowadzeniu. No takie serie budują, pewnie także i ciebie.
Tak, zdecydowanie takie serie budują, ale to po prostu właśnie, jeżeli gramy konsekwentnie, gramy swoją taktykę, to potem są tego efekty. Myślę, że na pewno jest wtedy taki lekki stres, ale no, starałyśmy się zagrać tutaj pewnie. Jak widać, udało się, także to nas cieszy.
Przypomnijmy, w piątek Solna Wieliczka pokonana przez Ene Energetyka 3-0. Jutro 14:30 meczy wyjazdowy z Sanpajdą Jarosław przed podopiecznymi trenera Marcina Patyka. A w innych meczach pierwszej ligi żeńskiej siatkówki 20. kolejce Unii Opole pokonało akademiczki z Politechniki Gliwickiej 3-0. SMS PZPS Szczyrkę wygrał ze Stalą Mielec 3-2. Olimpia Jawor przegrała z PWZ-em Tarnów 0-3. Płomień Sosnowiec uległ także 2-3 Karpatom Krosno, a Nosir Świt Nowy Dwór Mazowiecki pokonał Częstochowiankę 3-0.
W drugiej lidze siatkarek w grupie pierwszej rezerwy Energetyka Poznań swój mecz 20. kolejki rozegrały już 14 lutego, wówczas wygrywając w derbach z UKS-em ZSMS Poznań 3-2, a podczas tego weekendu Szamotulanin Szamotuły przegrał z Sokołem Mogilno 0-3, UKZPS Kościan na wyjeździe wygrał z Gadanią Gdańsk 3-0, Wieżyca Stężyca pokonała Truso Elbląg 3-0, rezerwy Pałacu Bydgoszcz uległy SMS-owi Police 1-3, APS Rumia przegrał z AZS-em UMK Toruń 2-3. W grupie trzeciej mecz rezerw MKS-u Kalisz z Sokołem Katowice odbędzie się dopiero 12 marca.
W 23. kolejce pierwszej ligi męskiej siatkówki ekipa Krispolu Września przegrała spotkanie w Bielsku-Białej z tamtejszym BBTS-em 0-3. W innych meczach KPS Sielce wygrał z Mickiewiczem Kluczbork 3-1. Norwid Częstochowa przegrał z Basem Białystok 1-3. AGH Kraków uległ Awi Świdnik 1-3. Zaksa Strzelce Polskie przegrała z Wisłą Bydgoszcz 1-3. Olimpia Sulęcin też 1-3 przegrała z Politechniką Lubelską, a Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała z MCKiS Jaworzno 3-0.
Teraz druga liga siatkarzy. Energetyk Poznań wygrywa ze Stoczniowcem Gdańsk 3-0. Konspol Słupca pokonał SMS-a Police 3-0. Notyć Czarnków przegrywa na wyjeździe walkowerem z Treflem Lemborg 0-3. Orzeł Międzyrzecz pokonał Błyskowice Szczecin 3-0, a Wilki Wilczyn wygrały z SKS-em Gorzów Wielkopolski 3-0.
W finale finale Mistrzostw Wielkopolski kadetek siatkarskich najlepsza ekipa Energii MKS-u Kalisz, która w finale pokonała UKS Ryszard Tolenina. A jak było w kadeckim turnieju? Posłuchajmy.
Podczas turnieju Mistrzostw Wielkopolski bezkonkurencyjna drużyna poznańskiego Energetyka, która wygrała wszystkie trzy swoje spotkania, wszystkie bez straty seta.
Wiktor Dryański, środkowy.
Jak podsumujesz występy swojej drużyny w tej imprezie?
Pierwszy mecz z naszym drugim zespołem nie było najłatwiej. Postawili się nam, ale udało się 3-0. Drugi mecz słabszy w naszym wykonaniu z Szamotułami, ale też udało się 3-0 jednak. Ostatni mecz z Jedynką Poznań, gładko 3-0. Fajnie, wygraliśmy, mamy złoty medal.
Wygląda na to, że ta wasza przewaga była bezdyskusyjna podczas tej imprezy. Rzeczywiście rywale tacy słabi, czy wy tacy dobrzy?
Chyba my tacy dobrzy, ale rywale się postawili, wcale nie byli tacy słabi, więc myślę, że bardzo dobry turniej. Najmocniejszą częścią tego naszego zespołu jest atak. Też zagrywka, jeśli wszystkim będzie siedzieć, że tak to ujmę. Blok też fajnie funkcjonuje. Myślę, że jesteśmy kompletną drużyną.
I ta kompletna drużyna teraz wywalczyła awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Wiecie już gdzie, kto ewentualnie waszym rywalem?
Jeszcze nie, losowanie się odbędzie. Gramy za 2 tygodnie. Zobaczymy, jakie dostaniemy zespoły z losowania. W poprzednim sezonie doszliśmy do półfinałów Mistrzostw Polski. Odpadliśmy niestety, graliśmy tutaj u nas w Poznaniu. W tym sezonie chcemy osiągnąć jak najwięcej, wiadomo, jakiś medal. Mam nadzieję, że się uda.
Także w tej imprezie uczestniczy inna ekipa ze stolicy Wielkopolski, Jedynka Poznań.
Marcin Stachowski, drugi trener. Jesteśmy zadowoleni z wczorajszego meczu. Dzisiejszą porażkę mieliśmy wkalkulowaną, no bo zespół Energetyka to jest zespół na finał Mistrzostw Polski. Trochę jesteśmy niezadowoleni z pierwszego meczu z Szamotulaninem, bo spotykaliśmy się z nimi dwukrotnie w grupie, no i dwukrotnie ten mecz kończył się tiebreakiem, raz na korzyść Szamotu, raz na naszą korzyść. Trochę głowy naszych chłopaków nie dojechały na pierwszy mecz turnieju.
Jesteście trochę schowani gdzieś tam może na drugim planie za wspomnianym m.in. Energetykiem.
Jesteśmy klubem z osiedla Pod Lipami na Winogradach w Poznaniu. Pracujemy głównie ze swoimi chłopakami. Mamy tylko i wyłącznie wychowanków w tej kategorii wiekowej i w młodszej. Wspomagamy się jeszcze w starszych kategoriach klubem UAM-u Poznań i współpracujemy z nimi w tej formie dostarczania i przekazywania sobie chłopaków. No i bazujemy tylko na tym. Pracujemy własnym gronie. Próbujemy się w ten sposób pokazać w Polsce bardzo dobrym szkoleniem u nas w klubie. W tym roku mamy jednego kadrowicza Polski, który kończy szkołę w Spale i być może w przyszłym roku będziemy go widzieć na parkietach Plus Ligi.
Organizatorem tego turnieju jest Energetyk Poznań, prezes klubu Robert Rakowski, rozbiegany dosyć między dwiema salami na poznańskiej Chwiałce, bo w jednej rywalizują chłopacy, w drugiej dziewczyny.
Jest dużo biegania, dużo emocji, dużo oglądania dzieje się w Poznaniu.
Biorąc pod uwagę sportowe, czyste wyniki, to więcej powodów do zadowolenia prezes ma zespołu kadetów.
Tak, no kadet w tym roku rewelacyjnie, bezapelacyjne zwycięstwo, wszystkie 3 spotkania wygrane. Dziewczyny walczą o brązowy medal.
Później szansa na to, aby ta pierwsza drużyna chłopaków powalczyła już w rozgrywkach ćwierćfinału Mistrzostw Polski. W ubiegłym roku doszli do półfinałów.
Myślę, że w tym roku będziemy celować wyżej. To jest bardzo mocny, bardzo dobry zespół i jeżeli wszystko będzie układało się po naszej myśli, to mam nadzieję, że w tym roku zajdziemy troszeczkę dalej.
Tyle dzisiaj o siatkówce i błyskawiczne jeszcze przed 19 pytanie do Grzegorza Hałasika. Kto najbliżej złota w Superlidze halowego hokeja?
Mecz godny zakończenia sezonu. 1,5 minuty czwartej kwarty za nami. AZS AWF Poznań prprowadzi z Pomorzaninem Toruń 5-4. AZS blisko i daleko Mistrzostwa Polski, bo jeszcze ponad 13 minut meczu przed nami.
Usłyszymy się po 19. Dziękujemy.